Kiedy Duch Święty stąpił zarówno na Żydów, jak i na pogan, niezależnie, to było nie tylko początkiem ery Kościoła, ery Eklezji Chrystusa, ale prawdziwą rewolucją w myśleniu wczesnego świata. Kiedy Bóg wylał swoją obietnicę nie tylko na Żydów, ale także na tych, którzy Żydami nie byli, którzy nigdy się nimi nie urodzili, to musiało zmienić całe myślenie ludzi, którzy wówczas żyli. Bo wiecie, panowało przekonanie, że żeby mieć udział w obietnicach Izraela, w obietnicach, które Bóg dał swojemu ludowi, owszem, nawet poganie mogli tego dostąpić pod pewnym warunkiem, że utożsamili się z Izraelem, że stali się mniej lub bardziej częścią narodu wybranego. Mogli albo pójść na całość i stać się tak zwanymi prozelitami, przejść przez odpowiedni chrzest, odpowiednie procedury. W przypadku mężczyzn to się wiązało z obrzezaniem, co dla dorosłych mężczyzn jest dosyć bolesnym zabiegiem. I wtedy w sensie formalnym, w sensie religijnym, w sensie ceremonialnym traktowani byli jako Żydzi, chociaż Żydami się nie urodzili. Niektórzy nie posuwali się aż tak daleko, może chociażby przez to obrzezanie, i zatrzymywali się gdzieś w połowie drogi. Wierzyli w Boga Izraela, wierzyli w Boże Słowo, czytali je, chodzili do synagogi, ale byli nazywani bojącymi się Boga. Przestrzegali przykazań, starali się żyć tak, jak się podoba Bogu, ale nie uważali siebie samych za członków Izraela, ani też Żydzi ich za takich nie uważali. Natomiast kiedy Bóg wylał swojego Ducha Świętego, swoją obietnicę na pogan, nie oczekując, nie czekając, że oni staną się najpierw Żydami, prozelitami, czy chociażby bojącymi się Boga, to naprawdę było zaskakujące dla wszystkich. I tak jak mówiliśmy tydzień temu, to, co trzeba oddać, sprawiedliwość przywódcom pierwszego kościoła, żydowskiego kościoła, to to, że gdy zobaczyli Boże działanie, zamiast się przeciwko temu buntować, uznali je. Kiedy Piotr zobaczył, jak Duch Święty przerywa mu jego kazanie po to, żeby wylać swoją obietnicę na pogan, zamilkł i później nie ważył się odmówić im chrztu. I gdy inni Żydzi oskarżali go, co ty zrobiłeś, będąc wśród pogan, mówi, słuchajcie, jeżeli Bóg dał im ten sam dar, nie czekając, aż staną się podobni do nas, to kimże my jesteśmy, żeby cokolwiek więcej od nich wymagać? Jeśli Bóg dał im ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Przywódcy pierwszego kościoła próbowali nadążyć za Bogiem. Tak wyglądają dzieje apostolskie. Bóg bardzo często wyprzedzał ich w swoim działaniu, a oni w swojej mądrości po prostu starali się to rozpoznać i zgodzić z tym, co Bóg czynił. I powiem wam, że dla mnie, jako jednego z pastorów tej społeczności, to jest bardzo pocieszająca refleksja. Bo jeżeli my również będziemy tylko skupiać się na tym, żeby nadążyć za Bogiem i rozpoznać to, co On już czyni, będziemy bezpieczni jako cała wspólnota, jako cały Kościół. Jeżeli jednak ktoś z nas myśli, że historia przyjęcia pogan do Kościoła kończy się w tym momencie, to przykro mi, ale Nowego Testamentu nie czytał. No tak naprawdę ta historia ma jeszcze długą, długą kontynuację. Ta historia toczyła się jeszcze przez wiele, wiele lat i powiem, ja miała w sobie wiele bolesnych, smutnych momentów. I co ciekawe, naszym największym sprzymierzeńcem, naszym, mówiąc w sensie pogan, tych z nas, którzy Żydami się nie urodzili, okazał się nie kto inny, ale Żyd i faryzeusz. Czyli człowiek, który był w pewnym sensie najbardziej oddany temu, żeby to żydowskie prawo, żydowskie tradycje podtrzymywać. Wiele razy mówimy o nim w Kościele, wiele razy wspominaliśmy o nim nawet w czasie tej naszej rocznej serii kazań. Znamy go jako apostoła Pawła, ale nazywał się Saul. Urodził się właściwie poza Izraelem, w Tarsie, w jednym z wielkich miast na terenie współczesnej Turcji. Był obywatelem rzymskim, co też bardzo mu się przydało, a to znaczy, że jego rodzice musieli być kimś ważnym albo dobrze sytuowanymi. Ale on w swoim życiu postanowił podkreślać przede wszystkim to i pielęgnować to, że jest Żydem. Wyjechał wcześniej do Jerozolimy i czytamy, że studiował u stóp Gamaliela, czyli można powiedzieć najważniejszego rabina w tamtych czasach, i odebrał najlepsze wykształcenie, jakie mógł. Pierwszy raz w Dziejach Apostolskich spotykamy go przy okazji męczeńskiej śmierci Szczepana, kiedy właśnie Żydzi pochodzący z innych części cesarstwa, oburzeni tym, co Szczepan głosi, ukamienowali go. I czytamy, że Saul stał obok i zgadzał się z tym zabójstwem. A potem poszedł do kapłanów i wziął od nich listy polecające po to, żeby gdziekolwiek znajdzie zwolenników tej nowej drogi, tych Żydów, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, żeby ich wyciągać z domów, wyciągać z synagog i wtrącać do więzienia. I nie robił to nie tylko w Judei, nie tylko w Jerozolimie, ale poszedł też nawet poza granicę Judei, bo wiedział, że tam też są Żydzi, do Damaszku, do stolicy Syrii. I kiedy tam się zbliżał, sam Jezus wyszedł mu naprzeciw. Objawił mu się i powiedział: co ty robisz, człowieku? Czemu próbujesz walczyć ze mną? To był moment nawrócenia Saula, bo wciąż jeszcze nazywał się Saul. I kiedy później był pewien problem, no bo jak on, prześladowca Kościoła, ma teraz znaleźć miejsce pośród ludzi wierzących, Jezus powiedział do Ananiasza, do którego posłał, żeby przyjął tak naprawdę Saula w poczet braci: ja mu sam pokażę, ile musi wycierpieć dla imienia mego, bo ja poślę go do pogan. Będzie świadczył o mnie przed poganami, przed królami i zobaczy, jak sam wiele musi wycierpieć. Już kilka dni później czytamy, że Saul, ponieważ był bardzo dobrze wykształcony w pismach żydowskich, w pismach tych, których my nazywamy Starym Testamentem, przekonywał Żydów, że Jezus jest Mesjaszem. I oczywiście od razu spotkał się z wrogością tych, którzy wcześniej byli jego sprzymierzeńcami. Musiał uciekać z Damaszku. Trafił do Jerozolimy i tam powtarza się ten sam problem. Czy wierzący, czy uczniowie Chrystusa przyjmą go, bo przecież jeszcze niedawno on prześladował Kościół. Tym razem naprzeciw wyszedł mu Barnaba, który otoczył go opieką, który przedstawił go apostołom. I po kilkutygodniowym może pobycie w Jerozolimie czytamy, że przyszły apostoł Paweł, Saul, wrócił do swojego rodzinnego miasta, do Tarsu. I tam spędził, z tego co nam wiadomo, kilka, może nawet kilkanaście lat. I nie słyszelibyśmy o nim, gdyby nie to, co stało się w domu Korneliusza. Bo gdy Bóg wylał swojego ducha na pogan. I kiedy później, jak pamiętacie, wierzący, którzy rozproszyli się po okolicznych ziemiach, zaczęli głosić Chrystusa nie tylko Żydom, ale także i poganom, w Antiochii powstał pierwszy, jakim nam wiadomo, zbór pogano-chrześcijański. Tak je się oficjalnie nazywa, chociaż to nam się wydaje sprzecznym terminem samym w sobie. Zbór wierzących wywodzących się z pogan. I kiedy apostołowie usłyszeli o tym, wysłali tam Barnabę. Kiedy Barnaba przyszedł tam na miejsce i zobaczył, że jak Bóg działa wśród tych, którzy nie są Żydami, oddał Bogu chwałę, a później poszedł trochę dalej na północ, do Tarsu, znalazł Saula, przyprowadził go z powrotem i razem zaczęli pracować w tej nowej wartości, w tej nowej społeczności w ramach Kościoła, składającej się głównie spośród pogan. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. Gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Niedługo później Saul i Barnaba zostają wysłani przez Ducha Świętego w swoją pierwszą podróż misyjną. Podróż, która po kolei zaprowadzi ich do kilku miast, gdzie będą głosili Ewangelię. Będąc na Cyprze, jak dobrze pamiętam, głoszą Ewangelię prokonsulowi rzymskiemu, Sergiuszowi Pawłowi. I od tego miejsca w Dziejach Apostolskich, a zwróćcie uwagę, Saul przestaje być Saulem, a staje się Pawłem. Apostołem Pawłem, tego, który znamy. Później, kiedy trafiają z powrotem na kontynent i zaczynają głosić Ewangelię, robią to tak, jak miało najwięcej sensu. Najpierw idą do Żydów, najpierw idą do synagogi i tam głoszą, że Jezus jest Chrystusem. A później są otwarci także, żeby słuchali tego inni. I z reguły jest tak, że Żydzi przyjmują początkowo zwiastowanie o Chrystusie bardzo dobrze, bo to jest coś, co wywodzi się wprost i świętych pism. Ale gdy widzą, że i poganie zaczynają przyjmować tę wieść, i co więcej, poganie zaczynają się nawracać i ci Żydzi, którzy przyszli z tą nowiną, wcale nie widzą w tym nic złego, to Żydzi zaczynają się od nich odwracać. Jak mówiliśmy tydzień temu, zaczynają pałać zazdrością wobec tego, co widzą, że i poganie mogą dostępować obietnicy Bożej, obietnicy Starego Testamentu, mimo iż nie stali się Żydami. Gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy oni odpowiedzieli odważnie, Paweł i Barnaba: wam najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Tak wyglądało głoszenie Ewangelii. Najpierw Żydom, a kiedy oni byli oburzeni tym, że i poganom się takie rzeczy mówi, apostoł Paweł wielokrotnie zwracał się w takim razie do pogan. Żydzi wcale nie słuchali tego biernie, bo jak czytamy, w czasie pierwszej podróży misyjnej wystąpili w bardzo wrogi sposób przeciwko Pawłowi. Zaczęli podburzać lud, podburzać miasta, w których byli, także Paweł musiał uciekać z kilku kolejnych, aż w końcu go dopadli. Na końcu tej pierwszej trasy misyjnej, kiedy Paweł był właściwie w mieście pogańskim, nawet tam Żydów nie było, oni przybyli, podburzyli lud i doprowadzili do tego, że Pawła ukamionowano. Do tego stopnia, że wszyscy byli przekonani, że on nie żyje. A gdy Żydzi odeszli, on wstał, wrócił do miasta i umacniając uczniów, umacniając tych, którzy uwierzyli, że musimy wszyscy wycierpieć wiele, żeby wejść do Królestwa Bożego, poślubił ich i później wracając tym samą drogą, powrócił do swojego rodzinnego kościoła, do Antiochii. Do tego miejsca, które było pełne pogan, które on jako Żyd i faryzeusz uczynił własnym. Dlatego, że zrozumiał, co jest istotą Ewangelii. Że oto w Chrystusie Bóg postanowił te dwie grupy ludzi, Żydów i nieżydów, Żydów i pogan, połączyć w jedno wspólne ciało, w Kościół. Po to, żeby nie było już podziałów między ludźmi, ale żebyśmy naprawdę wszyscy byli dla siebie braćmi, siostrami w Chrystusie. Ale kiedy przybył do Antiochii, okazało się, że tam czekały już na niego problemy. Bo jak Łukasz pisze, oto pewni ludzie przybyli z Judei, czyli z Jerozolimy, z tego najbardziej żydowskiego terenu na ziemi i nauczali. Nauczali tych nowo nawróconych pogan. Jeżeli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, że Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w tej sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wiecie, dla niektórych Żydów to wciąż było niepojęte, że poganie mogą otrzymać zbawienie, przyjść do Chrystusa nie stając się Żydami, bez obrzezania, bez tego, co zawsze było od nich wymagane. Więc poszli do tych zborów pogano-chrześcijańskich, do Antiochii i mówili, wy nie jesteście jeszcze zbawieni. Nie jesteście jeszcze zbawieni, bo nie jesteście obrzezani. Nie przestrzegacie tego wszystkiego, co każdy Żyd powinien przestrzegać. Dopiero wtedy, kiedy staniecie się tacy jak my, będziecie mieli prawo nazywać się zbawionymi. I apostoł Paweł, kiedy to usłyszał, powiedział, co wy wygadujecie? Wiecie, Łukasz czasami pisze bardzo łagodnie. Wydał się spór między nimi. Powstał zatarg i spór między nimi, ale prawdopodobnie to była niezła kłótnia. Apostoł Paweł nie był takim spokojnym człowiekiem. I jak przychodziło co do czego, on potrafił, nie zdziwił się nawet, gdyby przejść do rękoczynów. I ta sprawa stała się tak ważna, że postanowiono, że trzeba ją rozstrzygnąć u samego źródła. Paweł, Barnaba i jeszcze kilku innych udają się do Jerozolimy. I gdy przebyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jakich wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. To zaskakujące słowa. Wiecie, my przywykliśmy do tego, że faryzeusze to są ci źli, prawda? Jeżeli ktoś was zapyta, czy w Biblii jest choć jeden dobry faryzeusz, nie podejmujcie zaczepki. Co najmniej jeden jest, apostoł Paweł. Ale czytamy, że w Jerozolimie było wielu faryzeuszów, którzy uwierzyli. Wielu Żydów gorąco oddanych prawu mojżeszowemu, którzy wyznawali Chrystusa Mesjaszem. Właściwie to samo, Jezusa Mesjaszem. I teraz ci Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, mówią o poganach, że oni nie są zbawieni, dopóki nie zostaną obrzezani i dopóki nie będą przestrzegać całego prawa mojżeszowego, które akurat w wielu tłumaczeniach Biblii, jakich korzystamy, nazywane jest zakonem. Zakon to znaczy tyle, co prawo, prawo mojżeszowe. I teraz apostołowie, starsi zboru, Paweł, Barnaba, jeszcze może jacyś inni posłańcy, spotykają się razem, żeby tę sprawę rozstrzygnąć. W teologii nazywamy to spotkanie Soborem Jerozolimskim. Później w historii Kościoła jest wiele większych soborów, które ustalają różne kwestie sporne i doktryny naszej wiary. Ten jeden był bardzo mały, bardzo lokalny i właściwie poświęcony tylko jednej kluczowej kwestii. Czy poganie muszą dać się obrzezać? Czy poganie muszą przestrzegać prawa mojżeszowego, żeby być zbawieni? I jak w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, mamy krótką relację z tego wydarzenia. Czytamy, że i jedni, i drudzy zabierali głos. Paweł przedstawia swoją perspektywę, ci ze stronnictwa faryzeuszów swoją. Rozstrzygające głosy padły z ust Piotra i Jakuba, liderów wspólnoty w Jerozolimie. Najpierw Piotr powiedział, przypominając wydarzenia, których był świadkiem. Bracia, wiecie, że Bóg wybrał mnie, aby poganie usłyszeli Ewangelię i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nimi a nami, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Mówi tutaj o prawie mojżeszowym. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa. A później Jakub, cytując też kilka fragmentów Starego Testamentu, podsumowuje swoje stanowisko tak. Sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymali od rzeczy splugawionych przez bałwany, czyli przez fałszywe bożki, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdy czyta się go w synagogach w każdy sabat. Takie było postanowienie tego pierwszego soboru. Krótkie spotkanie, niewielkie spotkanie, ale kluczowa kwestia. I żeby później to wszystko udokumentować, żeby to nie utknęło tylko w Jerozolimie, czytamy, że apostołowie piszą list, pierwszy list apostolski. Zanim jeszcze Paweł napisał jakikolwiek ze swoich listów, zanim ktokolwiek inny napisał ten list, jeden z tych listów, który mamy w Nowym Testamencie, wszyscy apostołowie siadają i piszą list do pogan, do nas. Apostołowie i starsi, bracia braciom, pochodzącym z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, przesyłają pozdrowienia. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie napisać do was list. I wysyłamy z nim Piotra i Pawła, że nie Piotra i Pawła, Barnabę i Pawła, to jest fragment, który opuściliśmy. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście na ten list jako jeden z kluczowych listów Nowego Testamentu, ale to jest jeden z najważniejszych listów. List apostołów do pogan. Jak spojrzycie uważnie na jego treść, powiem wam, że nawet nam wyda się ona bardzo rewolucyjna. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Pamiętacie, czego dotyczyła ta kwestia? Czego dotyczyła dyskusja? Czy poganie, czyli ci, którzy nie są Żydami, którzy nawracają się do Chrystusa, muszą dać się obrzezać i muszą przestrzegać prawa mojżeszowego, Tory, zakonu. My byśmy dzisiaj powiedzieli nauczania Starego Testamentu. I co piszą apostołowie? Postanowiliśmy nie nakładać na was żadnej z tych rzeczy. Napisali, gdybyśmy powiedzieli to wprost, że nas, pogan, ani obrzezanie, ani prawo mojżeszowe nie obowiązuje. Wiecie, w teologii często mamy dyskusję o tym, co to znaczy, że Jezus wypełnił prawo. I często tutaj padam wiele argumentów, ale tak naprawdę nam jako poganom nawet ta dyskusja niewiele znosi. Bo prawo mojżeszowe, według tego, co powiedzieli apostołowie pod natchnieniem Ducha Świętego, nas nie obowiązuje. Nieważne, czy ono już ustało, czy nie, ono tak naprawdę nas nigdy nie dotyczyło i nadal nie dotyczy. I powiem wam jeszcze bardziej zaskakujące słowa, przytrzymajcie się na chwilę ławek. Technicznie rzecz biorąc, to znaczy, że nawet 10 przykazań nas nie obowiązuje. Dlaczego? Dlatego, że 10 przykazań znajdziecie tylko w Torze, w tej samej istocie prawa mojżeszowego, w drugiej i w piątej księdze mojżeszowej. Bardziej już prawem mojżeszowym nie może to być. Robi się dziwnie, prawda? Więc w takim razie, dlaczego my, chrześcijanie, tak wiele mówimy o 10 przykazaniach? Dlaczego nawet w naszym kościele mieliśmy kiedyś serię kazań o 10 przykazaniach? Dlaczego my ich nauczamy? Dlatego, że prawo mojżeszowe nie jest jedynym prawem, jakie istnieje. Wiecie, to jest coś, o czym będziemy mówili za tydzień, ale po takim stwierdzeniu, że nas prawa 10 przykazań obowiązuje, to trzeba się wytłumaczyć. Prawo mojżeszowe było tym, co zostało dane Żydom. było częścią tego, podstawą tego, co nazywamy Starym Przymierzem. Ale już wtedy zostało zapowiedziane nowe przymierze, kiedy Boże prawo będzie nie spisane na kamiennych tablicach, ale na tablicach naszych serc, bezpośrednio w nas, poprzez Ducha Świętego, którego Bóg daje. Czyli mamy tak naprawdę w Nowym Przymierzu dwa prawa. Prawo mojżeszowe dane Żydom i prawo które Ducha Świętego, które dane jest wszystkim, którzy częścią tego nowego przymierza są. Żydom i poganom. I prawda jest taka, że to, co najważniejsze przed Bogiem, jest zawarte w obu prawach. Prawo mojżeszowe oprócz tego stanowi też podstawę tożsamości żydowskiej. Stało się dla nich powodem do dumy, tym, co odróżniało ich od pogan i oni chcieli to podtrzymać. I apostołowie mówią, nie musicie przestrzegać prawa mojżeszowego. I nie dlatego, że my, poganie, mamy teraz wolną kartę, możemy robić wszystko, co chcemy, ale dlatego, że oni wiedzieli, że wszyscy, którzy należą do Chrystusa, i tak podlegamy prawu Ducha Świętego, które, szczerze mówiąc, zobowiązuje nas, ale nie tylko zobowiązuje, ale daje nam moc do życia jeszcze bardziej świętego i podobającego się Bogu, niż to, które było przeznaczone, zapisane czy nauczane w prawie mojżeszowym. Więc tak, technicznie rzecz biorąc, 10 przykazań nas nie obowiązuje. Ale Duch Święty, którego mamy w sobie, będzie prowadził nas tak, że będziemy chcieli żyć w taki sposób podobający się Bogu, że i tak żadnego z tych przykazań nigdy nie przestąpimy. To jest rzeczywistość nowego przymierza. Może inna ilustracja. Wyobraźcie sobie, że prawo mojżeszowe to jest jak ograniczenie do 90 kilometrów. I to jest dobra ilustracja, bo tak naprawdę, chociaż nam się wydaje, że to nas ogranicza, ideą ograniczenia jest zapewnienie nam bezpieczeństwa. Prawda? Jeżeli będziesz jechał więcej niż 90, to tak naprawdę grozisz, wystawiasz na niebezpieczeństwo samego siebie i innych użytkowników drogi. Taka była idea prawa. Jeżeli przekroczysz prawa, które Bóg dał, wystawiasz się na poważne niebezpieczeństwo, że skrzywdzisz siebie i skrzywdzisz innych. I oczywiście tak samo jak i współcześnie wokół prawa narosła cała instytucja, cała struktura, która pomagała te ograniczenia utrzymać. Trzeba powiedzieć, że pojawiły się przepisy, które regulowały, w jaki sposób należy do tej dziewięćdziesiątki się trzymać. Kapłani wymyślili różne tachografy, które montowali swoim wiernym po to, żeby nigdy tej dziewięćdziesiątki nie przekroczyli. Pojawili się specjalne służby, które ustawiały znaki wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe i przypominały ludziom o tym, że dziewięćdziesiątki nie trzeba, nie wolno przekraczać, a i tak za każdym zakrętem mógł się pojawić jakiś faryzeusz z suszarką, który czyhał na to, żeby sprawdzić, czy może jednak nie przekroczyłeś. I teraz apostołowie mówią, ale was, pogan, to ograniczenie nie obowiązuje. Nie dlatego, że jest złe. I dla nas Żydów ona zawsze pozostanie ważne, bo jest częścią naszej tożsamości. Ale dlatego, że w prawie Ducha Świętego was obowiązują inne reguły. I zanim pomyślicie, że w takim razie można cisnąć, ile natura dała, przypomnijcie sobie, co jest istotą prawa Ducha Świętego. Prawa Ducha Świętego to jest zalecana prędkość. Ten znak rzadko pojawia się na naszych drogach, ale w Europie go znajdziecie. Prędkość, która gwarantuje ci, że jeżeli utrzymasz tą prędkość, bezpiecznie dojedziesz do celu. I tak mówi Biblia, że Bóg dał nam Ducha Świętego, który daje nam nie tylko znajomość niebezpieczeństwa, ale daje nam też chęć życia tak, żeby do tego niebezpieczeństwa się nie zbliżyć. Duch Święty daje nam chcenie i wykonanie. To jest tak naprawdę istota chrześcijaństwa. Nie, że boimy się przekroczyć 90, bo wtedy nie wiadomo, kto nas złapie, ale że Bóg tak bardzo nas zmienia, że nam zaczyna sprawiać przyjemność jazda 50. Widzimy zupełnie inne życie, zupełnie inny świat i dostrzegamy ludzi, których nigdy wcześniej nie dostrzegaliśmy. I to Duch Święty daje nam nie tylko chcenie, ale i wykonanie. Daje nam moc, daje nam chęć do takiego życia, które podoba się Bogu. I dlatego w innym miejscu później Paweł pisze, kto według Ducha postępuje, nie przekroczy prawa mojżeszowego. Jeżeli jedziesz 50 i sprawia ci to przyjemność, bo chcesz podobać się Bogu, no to kiedy przekroczysz tą 90? Ale o tym będzie więcej za tydzień, kiedy będziemy porównywać te dwa prawa. Apostoł Paweł razem z Barnabą mają list, który te rzeczy głosi. Mają list, który mówi poganom, nie musicie stawać się Żydami, żeby wierzyć w Chrystusa. Były tam jeszcze te 4 postanowienia, które mieli przestrzegać. I nadal zastanawiamy się dokładnie, czego one dotyczyły. Najczęściej przypuszczamy, że chodziło po prostu o to, żeby teraz nie stawiać niepotrzebnych barier między poganami a Żydami. No bo skoro poganie nie muszą stawać się Żydami, żeby żeby wierzyć w Chrystusa, a Żydzi zostaną przy swoim prawie, bo taka była rzeczywistość. Dla Żydów pewne rzeczy były tak naprawdę obrzydliwe. Można by to tak powiedzieć. Gdyby widzieli, jak poganie te rzeczy robią, ciężko byłoby jednym i drugim tak naprawdę usiąść przy jednym stole, być w jednym kościele. Więc apostołowie proszą nas, pogan, żebyśmy przez wzgląd na miłość Chrystusa do naszych braci Żydów powstrzymali się od rzeczy, które choć technicznie nas nie obowiązują, tak naprawdę te ograniczenia będą wyrazem miłości. Że tak jak oni wyciągnęli rękę do pogan, tak samo my wyciągamy rękę do naszych braci w wierze, do Żydów. A Żydzi w swoim prawie mieli zabronione spożywanie czegokolwiek, co było związane z krwią. Ich zwierzęta musiały być wykrwawione, nie mogły być zadławione, nie mogły być uduszone, bo wtedy krew mogłaby pozostać w mięsie i takiego mięsa Żydzi by nie zjedli. Dlatego one już proszą, proszę wy też nie jedźcie takiego mięsa. Nie jedźcie niczego, co jest ofiarowane fałszywym bożkom, bo żaden Żyd tego i tak nie tknie. Powstrzymujcie się od niemoralnego życia, powstrzymujcie się od rzeczy, które są tak obrzydliwe, że nawet nie trzeba o tym mówić. A dzięki temu jedni i drudzy, poganie i Żydzi, będziemy mogli siadać przy jednym stole, przy jednej wieczerzy pańskiej i oddawać chwałę Bogu, w którego wierzymy. Apostoł Paweł zdawał sobie z tego sprawę. Wiecie, kiedy poszedł na drugą podróż misyjną, kiedy trafił do jednego ze zborów, w którym był wcześniej, do Listry, znalazł tam człowieka, który później stał się jego najważniejszym uczniem i towarzyszem, Tymoteusza. Czytamy, że był tam pewien uczeń Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Dla Żydów ktoś, kto jest synem Żydówki, też jest Żydem. Ale Tymoteusz z jakiegoś powodu nie był tym Żydem w pełni, to znaczy nie był obrzezany, został wychowany jak poganin. I teraz Paweł chce wziąć tego młodego człowieka, który jest oddany Bogu, jako towarzysza swoich podróży misyjnych. I teraz zobaczcie, co on robi. Przez wzgląd na Żydów, wśród których też będzie przebywał, poddaje Tymoteusza obrzezaniu. W pierwszej chwili to się wydaje, że Paweł, który tutaj ma powiedziane, że przecież poganie nie muszą przestrzegać prawa mojżeszowego, sam o tym zapomniał. Nie zapomniał. Tymoteusz nie musiał dać się obrzezać, ale ze względu na to, żeby nie stawać się obrazą dla Żydów, żeby nie stawać się niepotrzebną barierą w głoszeniu Ewangelii swoim braciom z pochodzenia, braciom Pawła z pochodzenia, on poddaje się temu po to, żeby nie stawiać właśnie tych dodatkowych barier, żeby okazać swoją miłość. I później czytamy, że szli przez różne miasta i przekazywali treść tego listu, który dali im apostołowie. Wy, poganie, nie musicie dawać się obrzezać. Wy, poganie, nie musicie poddawać się prawu mojżeszowemu i wszystkim przykazaniom, których my, Żydzi, przestrzegamy, bo Chrystus, bo Bóg sam przyjął was takimi, jakimi jesteście. Jeżeli jednak myślicie, że to rozstrzygnęło całą sprawę, to też jeszcze nie czytaliście dokładnie Nowego Testamentu. Bo tak naprawdę, gdy czytamy listy apostoła Pawła, apostoł Paweł napisał ich bardzo dużo, okazuje się, że ta historia miała naprawdę jeszcze długi, długi ciąg. Dlatego, że mimo postanowienia apostołów, mimo tego, co Bóg zrobił sam, wylewając swojego Ducha Świętego w domu Korneliusza, nadal było wielu takich, którzy nie chcieli się z tym pogodzić. Których tak bodło to, że poganie nie muszą stać się Żydami, nie muszą przestrzegać wszystkich tych przykazań, że i tak głosili własne nauki, że i tak głosili własne przekonania i byli gotowi obracać wszystko w perzynę, całą pracę Ewangelii, tylko po to, żeby dowieść, że oni mają rację. Właściwie w każdym liście, który apostoł Paweł kierował do kościołów, znajdziemy ślady działalności takich ludzi. Oni szli wszędzie, wciąż mówiąc poganom, nie, dopóki się nie obrzezacie, dopóki nie będziecie przestrzegali prawa mojżeszowego, dopóki nie będziecie tacy jak my, nie jesteście prawdziwie zbawieni. I apostoł Paweł w wielu miejscach swoich listów przeciwstawia się takim nauczaniom. Nazywa tych ludzi fałszywymi braćmi, fałszywymi nauczycielami, fałszywymi apostołami. Chyba nigdzie więcej nie napisał o tym, jak w liście do Galacjan, który powstał albo tuż przed Soborem Jerozolimskim, albo niedługo po, kiedy ta sprawa była jeszcze najbardziej gorętsza. Pisząc do grupy kościołów, bo Galacja to był rejon geograficzny, a nie jedno miejsce, pisząc do kościołów, do których przeniknęli ci ludzie, którzy nauczali, że mimo wszystko poganie muszą stać się Żydami, bo inaczej nie będą zbawieni, mówi im, ludzie, weźcie, pomyślcie, o czym tutaj mówimy. O, nierozumni Galacjanie. To jest takie złagodzone tłumaczenie. Jesteśmy przecież przywykli do mocniejszych sformułowań, więc gdybym powiedział o głupi Galacjanie, to to byłoby znacznie bliżej. A jeżeli chcecie, to wstawcie sobie tam jeszcze mocniejsze słowo i to odda intensywność emocji, jakie Paweł stara się tutaj wyrazić. O głupi Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Czy przez uczynki zakonu, czy przez przestrzeganie prawa mojżeszowego otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy tak głupi jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie waszego przestrzegania prawa mojżeszowego, czy na podstawie tego, że słuchacie go z wiarą? Wy wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekli się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. By niegdyś wszyscy byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, w niewolę różnych zasad, reguł, które nami rządziły. Ale Bóg zesłał Syna swego, który podlegał prawu mojżeszowemu, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem mojżeszowych, abyśmy wszyscy usynowienia wobec Boga dostąpili. Teraz wy, którzy poznaliście Boga, a raczej którzy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, porę roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus nic wam nie pomoże. Każdy, kto daje się obrzezać, powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. My w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. To bardzo mocne słowa. Paweł mówi, jeżeli wy, poganie, którym Bóg dał ten największy dar, nie oczekując, że będziecie Żydami, teraz wierzycie tym, którzy was namawiają, że najpierw musicie stać się podobnymi do nich, to tak naprawdę zapieracie się tego, co Bóg wam dał. Zapieracie się Chrystusa. Owszem, jeżeli chcecie, to proszę bardzo, ale musicie wypełnić wszystko. Nie możecie sobie wybierać elementów z tego, co to znaczy być Żydem. Możecie wrócić do tego, ale po co? Po co, skoro to przecież już nie jest nam potrzebne, was nigdy nie obowiązywało? I mi bardzo, znowu tłumaczę to trochę złagodzili, bo Paweł to powiedział dosyć dosadnie. Wiecie, ci, którzy chcą, żebyście się obrzezali, ci, którzy oczekują od was, że odetniecie sobie kawałek skóry, bodajby sobie wszystko sami wycięli, jeżeli tak bardzo im na tym zależy. Takie jest naprawdę znaczenie tych ostatnich słów. Apostoł Paweł odłożył na bok elegancję i grzeczność. Jeżeli chodziło o kwestię Ewangelii, istotę Ewangelii, zbawienia pogan, mówi, ja tutaj nie będę używał grzecznych słów. Głupi jesteście, jeżeli ich słuchacie. A oni próbują was oszukać. Nie wierzcie im, a jeżeli uwierzycie, to liczcie się z tym, że zapieracie się w ten sposób samego Chrystusa. I tak jak powiedziałem, w każdym liście można znaleźć ślady, może nie takich silnych emocji, ale podobnego problemu. W liście do Kolosan pisze, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Baczcie, by was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Niechże tedy was nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Wszystko to, co kiedyś było, nie dlatego, że było złe, ale dlatego, że było tylko cieniem tego, co miało nadejść, kiedy pojawił się Chrystus, przestaje być tak ważne i was, pogan, nigdy nie obowiązywało. Więc nie dajcie się osądzać nikomu za to, że nie zachowujecie się jak Żydzi. Nie potrzebujecie tego. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Trwajcie w Nim tak, jak się nauczyliście. Pozwolę sobie teraz na taką współczesną wycieczkę, bo i tak ciężko jest od niej uciec. Wiecie, jak wspominaliśmy wcześniej, kiedy pierwszym problemem Kościoła było to, co zrobić z poganami, którzy się nawracają, my czasami mamy problem odwrotny. Co właściwie zrobić z Żydami, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa? Odwróciliśmy tę sprawę do góry nogami. Ale też w współczesnym chrześcijaństwie jest wiele fascynacji tym, co to znaczy być Żydem. I powiem wam, z jednej strony to jest piękna rzecz, dlatego że to przypomina nam tak naprawdę istotę naszej wiary. Że to nie jest tak, że Żydzi odrzucili Chrystusa, że Bóg potępił Żydów i że nie ma już dla nich nic dobrego. Przeciwnie, w Chrystusie jesteśmy braćmi, Żydzi i poganie. I szczerze mówiąc, jeżeli chcemy zrozumieć Pismo Święte, tę księgę, nie sposób jej czytać jako Grek, bo ta grecka filozofia poprowadzi nas gdzieś w bok. Jeżeli chcemy naprawdę zrozumieć, co to jest napisane, to musimy się wiele od Żydów nauczyć albo o Żydach nauczyć. I ja sam, jak słuchacie kazań, które tutaj padają, często przywołuję różne rzeczy właśnie z kultury żydowskiej, bo dzięki temu lepiej rozumiemy Słowo Boże. I te elementy są bardzo cenne. Te elementy odzyskujemy w chrześcijańskiej. Chwała Bogu za to. Ale z drugiej strony musimy być bardzo ostrożni, żeby nie pójść za daleko. Wiecie, jeżeli podoba ci się kultura żydowska, jeżeli podoba ci się Izrael, jeżeli byłeś w Izraelu, przywiozłeś stamtąd pamiątki, jeżeli jesteś zafascynowany tym, jak ci ludzie żyją, nie ma sprawy. Jeżeli tak jak ja jesteś zafascynowany tym, jak zrozumienie judaizmu, zrozumienie kultury żydowskiej pomaga mi, pomaga nam wszystkim zrozumieć lepiej Pismo Święte, nie ma sprawy. O to właśnie chodzi. Jeżeli jednak ja z jakiegoś powodu uznałbym, że przestrzeganie jakiegoś zwyczaju żydowskiego czyni mnie lepszym chrześcijaninem, zaczynam wstępować na bardzo niebezpieczny i grząski grunt. Jeżeli przyszłoby mi do głowy, że jeżeli będę mówił Jeszua HaMeszija zamiast pogańsko brzmiący Jezus Chrystus, to w jaki sposób Bóg będzie bardziej skłonny wysłuchać moich modlitw, to jestem naprawdę na bardzo grząskim gruncie. Jeżeli przyszłoby mi do głowy, że chrzest w Jordanie jest w jakiś sposób ważniejszy przed Bogiem niż chrzest w Odrze, niż w baptysterium w kościele, naprawdę idę w niewłaściwą stronę. Jeżeli przyszłoby mi do głowy, że przez przestrzeganie jakiegoś zwyczaju żydowskiego ja stanę się jakimś lepszym superchrześcijaninem, to tak naprawdę list do Galacjan jest do mnie. A jeżeli nie daj Boże, jeszcze ja bym poszedł do innego chrześcijanina i powiedział mu, a dlatego, że ty nie robisz tego, co ja, że nie modlisz się tak jak ja, że nie znasz tych zwyczajów, że nie obchodzisz tych świąt, że nie przestrzegasz sabatu i tak dalej, to ty nie jesteś dobrym chrześcijaninem, to już dokładnie robię to, co robili ci ludzie, których Paweł zwalczał. Jedną rzeczą jest poznawać kulturę żydowską. Ale Paweł mówi na samego początku, ale wy poganie nie musicie stawać się Żydami. Kochajcie nas, Żydów. Uczcie się od nas, ale nie próbujcie być tacy jak my, bo nie musicie. Bóg ukochał was takimi, jakimi jesteście. I naprawdę nie ma u niego dodatkowych punktów za to, że ktoś próbuje być Żydem. I wcale apostoł Paweł nie był antysemitą. On wcale nie był przeciwny Żydom, bo to byli jego rodacy. Apostoł Paweł kochał ich bardzo i gdyby to od niego zależało, zrobiłby wiele, aby Żydzi nawrócili się do Boga. W liście do Rzymian napisał takie słowa. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim z powodu moich braci, z powodu Żydów. Bo ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice i z których pochodzi Chrystus według ciała, bo Chrystus był Żydem. Ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Widzicie te słowa, co on napisał? Przetłumaczmy to na nasz język. Że gdyby to było tylko możliwe, to ja gotów byłbym zrezygnować z własnego zbawienia po to, żeby Żydzi, moi rodacy, byli zbawieni. To apostoł Paweł napisał. Gdyby to tylko było możliwe, gdyby w ogóle taka możliwość wchodziła w rachubę, ja byłbym gotów poświęcić samego siebie po to, żeby Żydzi byli zbawieni. Paweł nie był przeciwny Żydom. W całej swojej miłości do nas, pogan, bo on naprawdę walczył o nas jak nikt inny, on nie był przeciwny Żydom. On rozumiał Ewangelię, że w Chrystusie nie ma już ani Żyda, ani Greka, że jedni i drudzy tak samo potrzebujemy przyjść do Boga i żyć według tego prawa Ducha Świętego. Odstawić na bok różnice, które są między nami i zobaczyć, że możemy być jedno w Chrystusie. I on sam, jak pisze w liście do Koryntian, gotów był naprawdę ze swojej strony zrobić wiele, aby nie stawiać żadnych dodatkowych przeszkód, ani jednym, ani drugim w poznaniu Boga. Będąc wolny wobec wszystkich, czyli nie mając zobowiązań ani wobec jednych, ani wobec drugich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. Czyli dla nas, pogan, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Paweł, świadom Ewangelii i żeby głosić tę Ewangelię, gotów jest tak naprawdę w zależności od tego, cokolwiek pomoże innym ludziom przyjść do Chrystusa, o ile to nie jest przekroczeniem tego, co ma w swoim sercu zakonu Chrystusowego, gotów jest to zrobić. Jeżeli będzie wśród pogan, nie będzie epatował swoją żydowskością. Jeżeli będzie wśród Żydów, nie będzie epatował tym, że ma przyjaciół wśród pogan. Postąpi tak, żeby nie stawiać żadnej bariery zwiastowaniu Chrystusa, Słowo Chrystusowemu. I nawet jeżeli ktoś uznałby to za niewolę, on gotów jest na taką niewolę się zgodzić. Niestety nie była to też niewola tylko metaforyczna. Apostoł Paweł trafił do więzienia za to, że próbował tak żyć. Że próbował żyć dla Żydów jako Żyd, a dla pogan jak poganin. I to jest to miejsce, gdzie ta historia ma kolejne ważne wydarzenie, bo kończąc swoją trzecią podróż misyjną, podczas której Paweł napisał właśnie te listy do Rzymian, do Koryntian, z których fragmenty czytaliśmy, on zmierza tym razem już nie tyle do Antiochii, co do Jerozolimy. Do miejsca, w którym był wielokrotnie, ale w miejsca, w którym tak naprawdę go nienawidzą. Nie tyle chrześcijanie może, ale właśnie inni Żydzi, dla których on jest uosobieniem tej wielkiej herezji, jaka się zaczyna rozprzestrzeniać po świecie, że poganie mogą mieć udział w obietnicach Boga Izraela, nie stając się najpierw Żydami. I czytamy w Dziejach Apostolskich, gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie. Paweł wyłożył mi szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę, a oni, gdy usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli: widzisz, bracie, ile tu jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. To akurat było kłamstwo, bo apostoł Paweł nikogo z Żydów nie nauczał, że mają wyprzeć się zakonu mojżeszowego. On jedynie mówił poganom, że nie musicie przestrzegać zakonu mojżeszowego, żeby być zbawieni. Ale dla Żydów to właściwie było tak, jakby i tak słuchali to na swój sposób i uważali, że apostoł Paweł walczy z nimi, walczy z zakonem. Więc wpadli na taki pomysł. Tak naprawdę starsi zboru w Jerozolimie mówią mu: wiesz co, to pokażmy im, że ty mimo wszystko jesteś dobrym Żydem. Jest wśród nas bracia, kilku braci, którzy właśnie złożyli śluby w świątyni. I to też jest ciekawe, bo widzimy, że pierwsi wierzący pochodzenia żydowskiego już kilkadziesiąt lat, czy jeszcze kilkadziesiąt lat po Chrystusie, cały czas przestrzegali praw mojżeszowych. Dopóki była świątynia, nie zdziwiłbym się, gdyby oni brali udział w składaniu ofiar w świątyni. Jest kilku braci, którzy złożyli śluby. I teraz oni muszą przejść rytuał oczyszczenia i później wpłacić też dosyć pokaźną ofiarę na rzecz świątyni. Więc może zróbmy tak, Pawle. Ty pokryj tę ofiarę za nich. Ty razem z nimi poddaj się temu oczyszczeniu. I to dla wszystkich naszych braci, bo tak naprawdę tu o braciach mówimy, którzy oskarżają cię o to, że nauczasz, że pogan i Żydów, że już nie ma prawa mojżeszowego, będzie dla nich dowodem, że wcale tak nie jest. I apostoł Paweł się zgodził na to. Dla Żydów będę jak Żyd. Zrobię wszystko, żeby nie stawiać przeszkód na głoszeniu Ewangelii. I gdy minęły 7 dni, czytamy dalej, miał się ku końcowi i gdy byli w świątyni, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji i podburzyli tłum i rzucili się na niego, krzycząc: mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi, czyli przeciwko nam, Żydom, i zakonowi, i temu miejscu, świątyni, a jeszcze i Greków prowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Bo widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł prowadził go do świątyni. A jak pamiętacie, poganom nie wolno było wchodzić do świątyni. Pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, żeby go zabić. Gdy się szykowali, żeby go zabić, pojawili się Rzymianie, którzy mieli strażnicę nieopodal świątyni na wypadek takich zamieszek, zobaczyć, co się dzieje. I oni tak naprawdę uratowali życie Pawłowi. I kiedy Paweł później mówi dowódcy rzymskiemu, żeby pozwolił mu zabrać głos przed swoimi braćmi, on się dziwi, to ty jesteś Żydem? Bo myślał, że jest poganinem. Bo wściekłość, z jaką Żydzi zaatakowali Pawła, była tak wielka, że ciężko było sobie wyobrazić, że mogliby tak potraktować jednego ze swoich rodaków. I apostoł Paweł zaczyna wtedy mówić do Żydów. Ale wiecie, dla mnie to miejsce, to wydarzenie jest w sumie najsmutniejszym wydarzeniem w całym Nowym Testamencie. Najbardziej tragicznym jest oczywiście śmierć Chrystusa. Nic nie przewyższy tego cierpienia, jakie On zniósł. Ale najsmutniejszym właśnie ze względu na to, co Chrystus dokonał, jest to, co stało się kilkadziesiąt lat później w Jerozolimie, kiedy Paweł był w świątyni. Bo czytaliśmy chwilę wcześniej, że było wiele tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. Wiele tysięcy Żydów, którzy uznali Chrystusa jako Mesjasza. Wiele tysięcy Żydów, którzy zrozumieli sens Jego ofiary. Wiele tysięcy Żydów, którzy słyszeli Jego słowa, miłujcie się. Wiele tysięcy Żydów, którzy poznali nauczanie Jezusa o przebaczeniu i o wychodzeniu naprzeciw innym ludziom. I kiedy Paweł znalazł się w niebezpieczeństwie, ciężko sobie wyobrazić, że żadnego z tych wierzących Żydów nie było wtedy we świątyni. Wiemy na pewno, że kilku było, bo ci bracia, z którymi on razem tam poszedł, na pewno byli tam obecni, pewnie inni, no bo to jest jednak pewnego rodzaju święto, więc byli tam inni wierzący Żydzi, którzy im towarzyszyli. Ale kiedy ci Żydzi z Azji, ci, którzy pałali nienawiścią do Pawła, zrobili wszystko, żeby go zabić, nie znajdziemy ani jednego głosu, który wstawiłby się za Pawłem. Żaden z jego braci w wierze i w pochodzeniu, żaden z wierzących Żydów nie wstawił się wtedy za Pawłem. Żaden nie próbował powstrzymać tłumu, żaden nie próbował go ratować. Pawła uratowali poganie, okupanci, Rzymianie. Niby mała rzecz, ale jakże wiele pokazuje, jak bardzo czasami nasze przekonania, nasze tradycje, nasze przyzwyczajenia mogą przesłonić nam istotę zwiastowania Chrystusa. Ci wierzący Żydzi byli gotowi poświęcić Pawła, bo tak naprawdę to, co on mówił, to, co on robił, to, co on głosił, też nie do końca się im podobało. Apostoł Paweł opowiada po hebrajsku swoje świadectwo, to, jak się nawróci. Oni słuchają go dosyć dobrze do momentu, dopóki nie wspomni pogan. I ujrzałem Pana, jak do mnie mówił, pośpiesz i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą tego świadectwa o mnie. Opowiada już o tym, jak był w Jerozolimie. Idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. Krzyczeli, wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze. I wściekłość była tak wielka, że gdyby nie Rzymianie, gdyby nie poganie, gdyby nie ci niewierni, niewierzący, apostoł Paweł by zginął, a jego bracia w wierze, inni wierzący Żydzi, patrzyliby na to bez słowa. To smutny moment. Smutny moment, który pokazuje, jak bardzo możemy przyzwyczaić się do naszych przekonań, że jeżeli ktoś myśli, robi inaczej. Apostoł Paweł nie zginął. Apostoł Paweł trafił do więzienia. Jeżeli pozwolicie mi to powiedzieć, nie tyle za wiarę Chrystusa, ale za nas, pogan. Bo to nie to, że on wierzył w Chrystusa, było problemem. Nie to, że on wierzył w Chrystusa, wywołał wściekłość tych Żydów, ale to, że on wstawiał się za nami, poganami. I w liście do Efezjan, będąc w więzieniu, napisał wiele listów. Ale jeden z tych listów to jest list do Efezjan, napisany albo w Cezarei, albo już później w Rzymie. Bo tak naprawdę ten długi okres kilku lat, kiedy Paweł jest w więzieniu, aż do końca dziejów apostolskich, wszystko się zaczyna tego dnia w Jerozolimie. Pisze, dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan. On trafił do więzienia, dlatego że tak bardzo umiłował Ewangelię o pojednaniu Żydów i pogan, że był gotów zaryzykować własne życie, żeby je bronić. Rzymianie próbowali go kilka razy uwolnić. To było ciekawe. Jak czytacie Dzieje Apostolskie, władze rzymskie, te pogańskie, te wrogie chrześcijaństwu, władze rzymskie próbują uwolnić Pawła, ale to Żydzi, może niekoniecznie wierzący, ale inni bardziej nienawistni, nie dopuszczają do tego. Paweł jest w więzieniu dlatego, że walczył o nas pogan. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na świat wywiódł tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył. Proszę, byście nie upadali na duchu i z powodu udręk, jakie ja za was noszę, wszak to chwała wasza. Siedzi za nas w więzieniu, jeszcze nas pociesza. Proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu udręk, które ja znoszę, bo to chwała wasza. Naprawdę był człowiekiem, który tak mocno uwierzył, że my, poganie, mamy miejsce w Kościele, że gotów był oddać za to wszystko. W liście do Filipian, innym liście napisanym, w podobnym okresie, do innego zboru pogano-chrześcijańskiego pisze: strzeżcie się, proszę, przesady w obrzezywaniu. Bo jesteśmy obrzezani my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Jeśli ktoś sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Apostoł Paweł odłożył na bok wszystko, z czego mógł się chlubić, po to, żeby być wyśmiewanym i znienawidzonym przez własnych braci. Dlatego, że wstawił się za nami, za naszym miejscem w Kościele. Nazywamy go apostołem pogan. On naprawdę walczył o nas. On walczył o to, żeby w Ewangelii Chrystusa nie było tych podziałów, nie było niepotrzebnych tradycji, nie było niepotrzebnych murów, które stawiamy sobie tylko ludzie, jedni drugim, podkreślając różnice, zapominając o tym, że w Chrystusie mamy się pojednać. Wiecie, często patrzymy na apostoła Pawła jako na teologa, bo pisał tyle listów i te listy są podstawą chrześcijańskiej teologii. I wyobrażamy go często, jak siedzi właśnie gdzieś za biurkiem i pisze kolejny skomplikowany list. Owszem, był bardzo mądrym, bardzo dobrze wykształconym człowiekiem, ale wiecie, on nie był człowiekiem, który siedział w książkach. Przeciwnie, on zawsze był w ruchu. Listy, które pisał, pisał tam, gdzie mógł, często w więzieniu, po to, żeby docierać do ludzi, do których nie mógł dotrzeć osobiście. Jego pasją było nie tyle głoszenie mądrości, co głoszenie Chrystusa. Nie tyle rozwijanie swojego wykształcenia, co pozyskiwanie innych. I nawet gotów był, jak pisze, stać się głupim, wydać się głupim innym ludziom tylko po to, żeby pozyskać dla Chrystusa. Gotów był wszystko to, z czego mógł się szczycić, odstawić na bok ze względu na Chrystusa. Gotów był sam pracować, chociaż mu, jak pisze, miał prawo do tego, żeby go wierzący utrzymywali, żeby nie stawiać przeszkód na drodze do Ewangelii. Był gotów rezygnować ze swojej chwały, ze swojego dorobku, po to, żeby tylko pomóc innym. Był gotów, jak pisze, zrobić z siebie głupka, tylko po to, żeby inni uwierzyli w Chrystusa. Apostoła Pawła nie ma wśród nas. Na dobrą sprawę nie mam pojęcia, gdzie jest. To dziwnie brzmi powiedzieć, nie wiem, gdzie jest apostoł Paweł. Chodzi o to, że Biblia nie mówi nam wprost, co dzieje się po śmierci. Wiemy, że kiedy Chrystus powróci, wszyscy zmartwychwstaniemy. To jest pewne. Natomiast to, co jest między naszą śmiercią a zmartwychwstaniem, jest kilka miejsc w Biblii, które dają nam pewne sugestie na ten temat, ale Biblia nigdy nie wypowiada się szczegółowo, więc skoro Biblia nie mówi szczegółowo, ja też nie będę snuł żadnych teorii. Czytamy, że dusze tych, którzy zostali męczennikami za wiarę, są wprost przed Bogiem i wołają do Niego: jak długo jeszcze? Jezus, kiedy ten złoczyńca wisiał obok Niego, powiedział: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. W innej przypowieści powiedział o tym, że Łazarz, który umarł, znalazł się na łonie Abrahama, w miejscu szczęśliwości. Więc jest kilka miejsc w Biblii, które świadczą o tym, że prawdopodobnie między śmiercią a zmartwychwstaniem, którego wszyscy doświadczymy, gdzieś pozostaje nam ta świadomość. I już wtedy możemy być przed Bogiem, doświadczać ulgi od cierpienia, doświadczać tego szczęścia. Moim ulubionym obrazem tego, co dzieje się między śmiercią a zmartwychwstaniem, jest obraz listu do Hebrajczyków. Bardzo ciekawy, bo autor pisze tam, że wszyscy święci Starego Testamentu Dotarli do miejsca, do którego chcieli dotrzeć, ale nie do samego końca. Dotarli do wrót Nowego Jeruzalem, ale nie weszli tam, dlatego że Bóg postanowił, żeby nie osiągnęli swojego celu bez nas. Bez wierzących Nowego Przymierza. Nie wiem, czy to odnosiło się tylko do pierwszych wierzących i później już weszli, czy nie, bo skoro Jan pisze później w objawieniu, że to Nowe Jeruzalem dopiero ma nadejść, wynikałoby, że oni nadal tam stoją, gdzieś w pobliżu bram Nowego Jeruzalem i czekają tym razem na nas, bo dopiero wszyscy razem będziemy mogli tam wejść. Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Trudno o bardziej dosłowne spełnienie tego słowa. I ten obraz dla mnie jest niesamowity, bo tak obok świadków, gdybyście mnie zapytali, gdzie jest Paweł, powiedziałbym, no jest właśnie tam, w tym wielkim oboku świadków. Ludzi, którzy przez te całe 2000 lat i wcześniej świadomi patrzą na nas, bo tak pisze autor z tych Hebrajczyków, zachęcają nas do tego, żebyśmy my byli wytrwali w wierze, żebyśmy my się nie poddawali, żebyśmy kroczyli tą drogą, bo jest cel, do którego kiedyś razem wyjdziemy. Ale powiem wam, ze względu na apostoła Pawła, czasami mam nadzieję, że to tylko metafora. Bo jeżeli to nie jest metafora, jeżeli on naprawdę razem z wszystkimi innymi świętymi przez całe te 2000 lat obserwowali Kościół, to musiały być dla niego ciężkie chwile. Bo Kościół bardzo szybko tak naprawdę stał się kościołem pogańskim, w sensie, że składał się głównie z pogan. Wielu Żydów odrzuciło Chrystusa i nie chciało mieć nic wspólnego z Kościołem. Ci, którzy zostali w Kościele, było ich tak niewielu, że nawet później my, pogano-chrześcijanie, przestaliśmy się z nimi zliczyć i oni właściwie zniknęli. 2000 lat historii Kościoła, aż do ostatnich kilkudziesięciu lat, to jest właściwie historia pogańskiego Kościoła. I powiem wam, nie wyglądało to najlepiej. Nie minęło długo czasu, kiedy to chrześcijanie zaczęli prześladować Żydów. Nie minęło wiele czasu, kiedy to chrześcijanie zaczęli obrastać różne tradycje, bogactwa. Wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę Paweł, pisząc do nich, chciał im oszczędzić. Kiedy pojawiły się podziały między nami, kiedy odmawialiśmy sobie nawzajem prawa do zbawienia, bo nie jesteś taki sam jak ja. Ja sobie potrafię wyobrazić, że od czasu do czasu jakiś dobrze chcący brat podchodził wtedy do apostoła Pawła i mówił mu, no i co Saul? Zwracając się po żydowsku, bo tak bardziej wypada. Warto było? Warto było tak bardzo walczyć o tych pogan, kiedy teraz oni prześladują nas, Żydów? Warto było walczyć o to, żeby nie przestrzegali naszych tradycji, skoro postawili sobie własne tradycje? Skoro obrośli tak bardzo w te tradycje, że stało się dla nich ważniejsze niż cokolwiek? Warto było rezygnować z tego wszystkiego, co miałeś, nawet z własnego utrzymania, skoro oni teraz tak naprawdę sami obrastają w bogactwa, których nam, Żydom, się nawet nie śniło. Warto było głosić, że w Chrystusie nie ma podziału na Żyda, Greka, na mężczyznę, kobietę, na niewolnika i wolnego, skoro oni sami stawiają tyle podziałów i odmawiają sobie prawa do nawet bycia uznanym człowiekiem ze względu na kolor skóry czy język, jaki mówią. Warto było to wszystko robić? Warto było tyle poświęcić? Powiedz, Saul, warto było, jak patrzysz teraz na nich? Warto było mówić im, że nie muszą stawać się Żydami, skoro oni, gdyby im tylko pozwolić sami, chętnie by się nimi stali? Naprawdę mam nadzieję, ze względu na Pawła, że to jest metafora. Ale z drugiej strony ciężko uznać, że to jest tylko metafora. Więc jeżeli to nie jest tylko metafora, to mam też marzenie. Że przynajmniej w naszych czasach apostoł Paweł mógł spojrzeć i znaleźć na świecie choć trochę zborów pogano-chrześcijańskich, z których będzie dumny. Marzy mi się, żeby mógł spojrzeć na jeden zbór pogano-chrześcijański we Wrocławiu, spotykający się gdzieś w ogonie Wielkiego Ptaka, bo tak to wygląda tam z góry, tu na Sępolnie, i zobaczyć w nas ludzi, którzy tak naprawdę są wierni temu, czemu on poświęcił całe swoje życie. Którzy wierzą, że w Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety. Którzy nie stawiają niepotrzebnych barier między sobą. Którzy kochają Żydów jako braci wierze, ale też nie próbują stać się Żydami, żeby w ten sposób bardziej przypodobać się Bogu. Którzy szanują tradycje chrześcijaństwa, bo to jest nasza wiara, ale nie stawiają ich ponad Bożą miłość po to, żeby innym wytykać, że wy nie jesteście tacy jak my. którzy są gotowi tak naprawdę poświęcić to, co mają, to, kim są, po to tylko, żeby głosić innym Ewangelię. Żeby zobaczył w nas ludzi, którzy tak naprawdę gotowi są nawet wydać się głupimi w oczach innych, tylko po to, żeby choć trochę ludzi do Boga pozyskać. Żeby zobaczył w nas ludzi, którzy tak jak on, gdyby to tylko było możliwe, nawet z własnego zbawienia gotowi byliby zrezygnować, po to, żeby własnych rodaków przyprowadzić do Chrystusa. Mam takie marzenie. Żeby znowu któryś z tych dobrze chcących braci podejdzie do niego i powie, no i co, Saul, warto było, żeby mógł spojrzeć na nas i odpowiedzieć mu na głos albo sobie po cichu, to już mało ważne. O tak, warto było.